Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli drogę wiary. Wiara w życiu, praktyczna wiara w życiu Marty. Mam na myśli Martę z Betanii. Mamy o niej kilka tekstów w Piśmie Świętym. Popatrzymy na życie tej kobiety. Nie ma dużo tekstów. Jest w zasadzie fragment Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i jest w 11 rozdziale Ewangelii Jana, a kawałeczek jeszcze 12. Tak możemy coś o niej przeczytać. I tak jak chcemy mówić na temat wiary, to jest temat bardzo szeroki i można godzinami mówić. Skupimy się tylko na pewnych aspektach, które były pokazane na przykładzie Marty. Kim była Marta? A może najpierw przeczytamy 10 rozdział. Albo nie. Zaczniemy od 11 rozdziału Ewangelii Jana i 5 wiersza. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Kogo Jezus nie miłował? Wszystkich miłował. Ale jeżeli Pismo Święte mówi, że miłował Martę, jej siostrę i Łazarza, to znaczy, że między nimi była jakaś więź przyjaźni, dużo cieplejsza niż ta, która występowała w stosunku do innych. Tak samo jak czytamy o tym, że Jan apostoł był umiłowanym uczniem. To nie znaczy, że Pan Jezus innych nie miłował, ale tam było coś szczególnego. I o tym musimy pamiętać na samym początku, że Maria, Marta i Łazarz mieli coś w swoich charakterach, coś pięknego, co w szczególności podobało się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I jeżeli coś zobaczymy, że coś nie wyszło, to nie dlatego, że Marta miała zły charakter, tylko dlatego, że czasami ta słodycz, tak jak to mleko, uległo czasami pod wpływem przypalenia, gorącem różnych doświadczeń, mogło się na chwilę skwasić, tak? I właśnie, może przeczytajmy 10 rozdział od wiersza 38. A gdy Ewangelia Świętego Łukasza, 10 rozdział od wiersza 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Co możemy z tego fragmentu wyczytać o charakterze Marty? Przede wszystkim to, że była kobietą, która nie myślała o sobie, która była gotowa z poświęceniem robić coś, służbę pełnić dla innych, żeby innym uprzyjemnić czas. Jeżeli zaprosiła naszego Pana razem z uczniami, nie wiemy, Pismo Święte nie mówi o jakich uczniach tutaj jest napisane, gdy szli, tak? To Pan wstąpił do Marty. Oczywiście nie, że on wstąpił, a oni zostali przed domem. Nie, na pewno wstąpili wszyscy razem. No to jeżeli byłby tylko z apostołami, to ile osób mamy? 13. No to teraz wyobraźcie sobie, przenieśmy się 20 wieków wstecz. Nie mamy kuchni gazowej, nie mamy mikrofalówki, nie mamy zmywarki do naczyń. Te wszystkie rzeczy, które są dzisiaj udogodnieniami, lodówki nie ma, te wszystkie zapasy przygotowania, nie ma jakichś półfabrykatów. No to jest co robić, prawda? Nie jest napisane, że Maria w ogóle jej pomogła. Być może razem przygotowywały to wszystko na przyjęcie gości, ale kiedy goście przyszli, kiedy Pan Jezus zaczął nauczać, no to Maria usiadła i tak się wsłuchała, a Marta no wie, że trzeba coś robić, zaczyna się szybko działać, żeby zdążyć ugościć wszystkich we właściwy sposób. Może było tak, że widząc to, że nie daje rady, że czas ucieka jej, że już powinna podawać coś, może jedna jest rzecz już ciepła, druga już gotuje, a ta stygnie. Wiecie, jak to jest, bywa w kuchni. No to mogła się trochę denerwować. No, tam była taka miła atmosfera przy Panu Jezusie, no, że głupio jej było, żeby to przerwać. Może rzuciła jakieś spojrzenie takie wyraziste do Marii, ale Maria tak jakby tego nie zauważyła i w końcu no, nie wytrzymała, wybuchła. Zobaczcie, że Pan Jezus został postawiony w trudnej sytuacji. Był gościem, a Marta jakby wprowadziła go w konflikt, który był niewyrażony do końca, niewyjaśniony do końca między nią a Marią. To, że tak zrobiła, to na pewno wynikało z tym, że złość w niej tak wezbrała mocno, że to było no, niewytrzymałe. Chcę powiedzieć o tym, że ludziom pełnym poświęcenia może się coś takiego zdarzyć. Z jednej strony, jeżeli nam się to zdarzy, to nie znaczy od razu, nie musimy się od razu potępiać, że jesteśmy tacy źli, ale tym bardziej, jeżeli zobaczymy, że ktoś wybuchnie w ten sposób, to nie bądźmy zbyt skorzy do oceniania. Możemy sobie wyobrazić, jaka musiała cisza zapaść. To Pan Jezus naucza, a tu nagle Marta z takim strzałem do Pana Jezusa, tak? Pobudki Marty były bardzo szlachetne. Chciała ugościć ich jak najlepiej. Zastanawiam się, ile dań szykowała. Niektórzy komentatorzy mówią tak, że Pan Jezus mówi tak, Marto, troszczysz się o kłopoczysz o wiele rzeczy, a jednego potrzeba. Niektórzy komentatorzy mówią, że ona wiele dań szykowała, wiele tych rzeczy, a wystarczyła jedna rzecz, żeby się posilić i byłoby naprawdę fajnie. Ona nie musiałaby biegać przy tym, a mogłaby również usiąść i cieszyć się z tą społecznością. I tak sytuacja, kiedy jakbyś możemy przedobrzeć w służbie i przedobrzenie w służbie może spowodować, że ta służba zamiast być czymś błogosławionym może stać się ciężarem i może stać się w naszym życiu kwasem. Marta przemieniła się, możemy powiedzieć, w zmęczoną robotnicę, niemal taką męczennicę. Ciągle gary, sprzątanie, gary, a ta siedzi, nie? Marta chciała obdarować gościa. Ale co się stało? Że nagle dar stał się czymś ważniejszym niż gość. To było w centrum uwagi Marty. Gość był na drugim planie. Tak? I teraz pomyślmy sobie też o naszej służbie. Bo każdy ma jakąś służbę od Pana. I może być tak, że możemy być tak skupieni na służbie, że zapomnimy o tym, kto jest najważniejszy. Niebezpieczna sytuacja, która rodzi właśnie nieprzyjemne rzeczy. Goście tak jakby nie dostrzegali Marty. Marta być może oczekiwała jakiegoś słów, wdzięczności, może jakieś oczu, zadowolenia. Ona nic takiego nie widzi, ale no, chciała być w centrum uwagi w pewnym sensie. Pamiętacie, jest taki tekst, który Pan Jezus mówi o służbie. Gdy wykonacie wszystko, powiedzcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co do nas należało. Sługa nie powinien oczekiwać ze strony swojego Pana jakichś pochwał. Jest to jego powinność. Jeżeli służymy dobremu Panu, ta służba może być przyjemnością. W Torze napisane jest o tym, że niewolnik w Izraelu miał być po 7 latach wypuszczony na wolność. Ale mogło być tak, że niewolnik miał tak dobrego pana, że pomimo to, że mógł być wypuszczony na wolność, on mówi, nie, ja nie chcę wyjść na wolność, ja chcę mojemu panu służyć aż do śmierci. Ponieważ takie prawo było, to musimy przyjąć, że były takie sytuacje. Naprawdę dobrych panów, niektórzy mieli bardzo dobrych panów oczywiście, ale byli też bardzo dobrzy panowie. I wtedy taki niewolnik otrzymywał znak, miał przekute ucho i był wtedy niewolnikiem, musiał zostać do śmierci. Jest to też pewien taki obraz pokazujący na tym, że, o tym, że gdy nasz Pan Jezus Chrystus dał nam wolność przez swoją ofiarę krzyża, kiedy my poznajemy, co On naprawdę zrobił, jak wielki to dar, jeżeli potrafimy to dobrze ocenić, to jedyną sensowną rzeczą jest przyjście i powiedzenie Panu, ja chcę służyć Tobie. Ja nie chcę iść swoją drogą dalej. Ja chcę dalej pełnić służbę u Ciebie, aż do śmierci. I wtedy otrzymujemy znak posłuszeństwa, znak, można powiedzieć, służby, niewolnictwa nawet, ale u dobrego Pana, ale nie przekrótce ucha, ale chrzest i tak dalej, tak? Taka dygresja. Tak. I teraz Pan Jezus powiedział tak, że troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba. Co było potrzebne? Potrzebne było skupić Marty na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Marta nie skupiła się w tym czasie. W czasie służby nie skupiła się na Panu Jezusie Chrystusie. Potrzeba tego jednego. To jest naprawdę, ja po sobie mówię to, że nieraz w służbie zapomniałem o skupieniu na Panu. Skupiłem się na służbie. Człowiek wtedy traci ducha. Często następuje nawet załamanie pewnego rodzaju, że to jest bardzo ważna nauka. Jezus oczekiwał zawsze bardziej społeczności niż jadła. Pamiętacie, na spotkaniu przy studni z Samarytanką uczniowie poszli coś kupić do jedzenia. Pan Jezus siedział głodny, przyszła Samarytanka, rozmawiał z nią i w końcu uczniowie przyszli. Mówią, mistrzu, masz? Jest. A Pan Jezus mówi, ja mam pokarm, o którym nie wiecie. Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca mojego. Te rzeczy dla naszego Pana były drugorzędne. Najwięcej radości sprawiała mu służba Ojcu Niebieskiemu. I on na tym był skupiony. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim czymś, myślę, że tak, bo ja też wiele razy doświadczyłem czegoś takiego, że w służbie, kiedy jest służba skoncentrowana na Panu, człowiek zapomina o wszelkich niewygodach, o głodzie, o pragnieniu, o obtartych nogach, o gorącu. Po prostu można powiedzieć, wtedy czujemy, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mego. Tak, a więc inaczej mówiąc, skupiona uwaga szczerego sługi może być milsza, nawet jest milsza, niż hałaśliwe usługiwanie skwaśniałego sługi, takiego zmęczonego. Ja nie mówię, że nie jesteśmy zmęczeni, możemy być zmęczeni. Ale zastanówmy się też czasami, czy nie robimy na przykład służby takiej, której Pan nam nie zleca. Wydaje mi się nieraz, że Bóg ma takie problemy z różnymi rzeczami, że jak my mu nie pomożemy, to jego dzieło się zawali. Bóg jest wszechmocny. On poradzi sobie bez nas. Tak naprawdę On nas nie potrzebuje do służby. To my potrzebujemy służby, bo służba nas przemienia. Służba zmienia nas, zmienia naszą relację. Podgrzewa w tym dobrym naszą relację z Bogiem. Rozwija naszą wiarę. To jest łaska Boża, że jesteśmy do służby dopuszczeni. To jest tak jak jakieś elitarne jednostki, czy wojskowe, czy coś. Niektórzy się z dumą mówią o tym, że służą w takiej jednostce. Pomimo, że to ciężka służba, ale to jest duma, to jest łaska, to jest ich zaszczyt. I jest wielkim zaszczytem, jeżeli czyni coś dla Pana. Tylko zastanówmy się, czy czasami to, co my robimy, to nie jest coś, że wydaje nam się, że to jest dla Pana, a Pan wcale od nas tego nie potrzebuje. Najważniejsze, Pan, słuchanie Jego słowa, społeczność, wszystkie inne rzeczy są dobre, ale odpowiednia hierarchia. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 2 bodajże mówi o tym, że żeby być gościnnymi. Niektórzy będą gościnnymi, nawet aniołów przyjmowali. I jeżeli zapraszasz kogoś w gościnę, to nie jest najważniejszy wypucowany dom, albo ile dań przygotujesz, jakie smaczne rzeczy. Żeby się najeść, gość może pójść do restauracji, do kawiarni. Żeby zobaczyć lśniące parkiety, może pójść do muzeum. A on przychodzi, żeby z tobą spędzić czas. Może być tak, że gość przychodzi nie w porę. Ja doświadczyłem tego, że Bóg przysłał mi gościa nie w porę, którego chciałem odprawić, a który przysłał mi słowo od Boga, o które wcześniej prosiłem. Ale nie spodziewałem się, że on może być nośnikiem tego słowa. I faktycznie z takim sercem, no tak, przypomniał mi się ten tekst. Gościnnymi bądź nie, no tak, nie wiedział kiedy przyjść, nie? Tak myślałem sobie w sercu, przyznaję, ale kiedy zaprosiłem go, kiedy początkowałem herbatkę, bo tylko nic więcej nie miałem takiego ciasteczka, jakieś kruche. I nagle on zaczyna mówić i odpowiada na moje rozterki, jakie miałem. To jest najważniejsze. Społeczność. To wszystkie rzeczy są fajne też, ale są drugorzędne. Jeżeli tak będziemy czynić, to mleko nie będzie miało tego kwasu, który może zepsuć nam smak dobrej kawy. Możemy spojrzeć na tą sytuację również z drugiej strony. Maria sobie siedzi, słucha Pana Jezusa, a tu przelatuje ta Marta tym wzrokiem. Gdyby mogła zabić wzrokiem, to pewnie by zabiła. I Maria mogła sobie myśleć, no tutaj takie wspaniałe rzeczy nasz Pan opowiada, a Marta mogłaby usiąść i tego. Mogła w końcu Maria powiedzieć, mistrzu, no powiedz jej, żeby wreszcie przestała tutaj tak biegać i usiadła i posłuchała tego. Przecież to jest ważne, to są niesamowite rzeczy, nie? Mogło tak być, też mogło tak być, prawda? Ale tak, pamiętajmy o tym, że ten epizod z życia Marty nie jest jej krytyką, bo to naprawdę była wspaniała osoba, szlachetna, poświęcona, ta, którą w szczególności miłował Pan Jezus. Była to niewiasta głębokiej wiary, o czym za chwilę powiemy, niewiasta czynu, niewiasta odważna, o czym też powiemy. Natomiast jest to dla nas przestroga, żeby rozczarowanie, rozdrażnienie nie popsuło naszej służby, żebyśmy koncentrowali się na naszym Panu. Jeszcze drugi epizod, który mamy z życia Marty, to jest występuje w 11 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, a związany jest z chorobą, śmiercią i wskrzeszeniem Łazarza. Nie chcę omawiać tematu wskrzeszenia Łazarza w taki szczególny sposób, bo to musiało być osobne kazanie. I traktuję, że tę historię znamy, będę się odwoływał do pojedynczych wierszy. Natomiast zanim stało się to, co jest centralną treścią 11 rozdziału, czyli wskrzeszenie Łazarza, pomyślmy sobie, co się działo w domu Marty. Łazarz zachorował, to zachorował poważnie. Jak myślicie, kto usługiwał choremu Łazarzowi? Przypuszczam, że właśnie ta Marta, ona chyba z największym poświęceniem dbała o Łazarza, czyli zapewniała mu pokarm, łóżko, lekarstwa, być może lekarzy. Zmieniała bieliznę, pościel, jakieś zabiegi może robiła, może oklepywała go. Ale mimo wysiłków stan Łazarza się pogarszał. Choroba zamiast ustępować, wzmagała się i wtedy przyszła do niej taka myśl. Przecież trzeba dać świadomość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież On uzdrawiał tylu ludzi, których nawet nie zna. A tu żyjemy przecież w przyjaźni, to o ile bardziej robi coś dla Łazarza. A jeśli nawet nie będzie mógł przyjść, to przecież może uzdrowić go, tak jak sługę setnika. Powiedział słowo, a sługa setnika był uzdrowiony. Słowem swoim może uczynić to, o co Marta prosiła w swojej beznadziejności. I to jest też tak, zobaczcie, że w naszym życiu są momenty, kiedy Pan Jezus jest dala od nas. Może inaczej, to nie Pan Jezus jest dala od nas, ale my jesteśmy dala od Pana Jezusa. I kiedy nas przytłaczają kłopoty, problemy, kiedy to, co mogliśmy zrobić, już przestało działać, to wtedy możemy wysłać wiadomość do Pana. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy daleko. Nie bójmy się wysłać wiadomość. To nie jest nic. To jest modlitwa, może taka krótka nawet modlitwa, ale to jest ta wiadomość, którą wysłała Marta. I Marta, kiedy wysłała tę wiadomość, wiedziała, że posłaniec w końcu dojdzie do Pana Jezusa i przyjdzie ratunek na czas. Z drugiej strony, zanim ona wysłała wiadomość do Pana Jezusa, ze swojej strony zrobiła to, co mogła. Ona, co mogła, uczyniła. To jest napisane o Marii, co prawda, jej siostrze, ale podobnie możemy powiedzieć, że tu pasuje do Marty. Ona, co mogła, uczyniła. I wyobraźcie sobie, że mijają dni. To jest wyścig z czasem, bo jeżeli mu się pogarsza, Marta jest pełna obaw tego, co będzie. Może Łazarz stracił świadomość, może Marta go powstrzymywała, mówiła: wytrzymaj trochę, już niedługo przyjdzie, jeszcze trochę, wytrzymaj, nabierz siły, nie rezygnuj. Ale pukania do drzwi nie było. Jezus nie pojawił się, by pomóc, nie uzdrowił jej swoim słowem, można powiedzieć, zdalnie. I Łazarz wydał ostatnie tchnienie. Myślę, że kiedy Łazarz umarł i ona stała przy tym łożu, myślę, że jej wiara jeszcze nie zanikła, bo przecież wiedziała o cudach, które czynił Pan Jezus. Był przecież młodzieniec z miasta z miasteczka Nain, którego Pan Jezus wskrzesił z martwych. Była też córka Jaira, o której słyszała, że została przywrócona do życia mocą słów Pana Jezusa. Więc nawet chociaż on umarł, może lada moment zapuka Pan Jezus i wskrzesił. wskrzesi Łazarza, tak jak młodzieńca z Marią czy córkę Jaira. Ale znowu pukania nie było, a w gorącym klimacie trzeba było ciało wgrzebać. I Łazarz został pogrzebany. Minęło kilka dni, dokładnie 4 nawet czytamy o tym, od pogrzebania Łazarza. Jest jakaś, tak jak dzisiaj mamy kość sypy, tak tam też ludzie przychodzili, żeby pocieszać osoby w żałobie. I czytamy o tym, że byli żałobnicy, którzy ją pocieszali. Ale nagle dostaje Marta wiadomość. Jezus jest w Betanii. Marta natychmiast podrywała się na nogi i wybiegła mu naprzeciw. Ciekawe właśnie, Marta. Marta pierwsza. I co Marta wyraża w spotkaniu z Panem Jezusem? Wyraża zarówno swoją wiarę, ale okazuje też żal. W 21 wierszu czytamy: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. To samo zresztą czyni Maria. Widać, że te siostry były podobne w wierze, w zaangażowaniu, chociaż inaczej podchodziły do pewnych spraw. Możemy powiedzieć tak, że jak Marta wyszła po zakupy, to Maria szła do biblioteki, bo do księgarni. Być może tak, ale no, tak inne charaktery, ale oddanie dla Pana to samo, tak? I w tym, co w tych słowach, które dalej mówi, zresztą nie tylko Maria, mieszkańcy też wierzyli w to. Wierzyli, nawet mieli taki żal. 37 wiersz. Niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby ten nie umarł. Jaką moc ma, nie? Tak, tyle możliwości. Dlaczego nie pomóc? Nieraz bywa, że coś dzieje się w życiu wierzącego i zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg nie uczynił tego w inny sposób? Przecież mógł to zrobić. Nie pojmujemy tego, tak? Ale spójrzmy na wiarę Marty. Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Marta wyraża swoją autentyczną wiarę, pomimo sytuacji zupełnie beznadziejnej. Tylko z wyrażeniem wiary, a z przejściem do czynu wiary, to jest już różnica. Ja też, jak wyrażam wiarę, to nie warto wyrażać wiarę. A potem jest różnik, tak? Czyli mimo bolesnych doświadczeń gotowa jest iść dalej drogą, którą obrała. Drogą wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedy wierzący człowiek spotyka na to, co Bóg uczynił w jego życiu, to dostrzega wiele takich momentów i rodzi się wtedy w sercu wdzięczność dla Boga. Te wszystkie wydarzenia, kiedy Bóg zadziałał w naszym życiu, one budują naszą wiarę, ale... Aha, i mówimy wtedy tak. Ja wiem, że Bóg może wszystkiego dokonać, ale problem zaczyna pojawiać wtedy, kiedy wiara ma dotyczyć nie tego, co się stało kiedyś, ale jeżeli ma dotyczyć przyszłości, tego, co się ma wydarzyć. Zobaczcie na Izrael, który wychodził z Egiptu. Co Izrael doświadczył tak namacalnie? Doświadczył plag egipskich, ochrony Bożej, widział na własne oczy, jak Bóg to czynił. Doświadczył przejścia przez Morze Czerwone, ochrony Bożej, tak? Widział moc Bożą, jak Bóg wstępował na górę Synaj. Mandę na pustyni, którą był karmiony, to wszystko były rzeczy ponadnaturalne. Oni to widzieli. A co się dzieje, kiedy teraz stają przed kolejną próbą wiary? Kiedy wiara ma dotyczyć przyszłości? No, otwórzmy na przykład 5 Mojżeszową, tych takich scen z wiarą Izraela mamy wiele. Piąta Mojżeszowa, rozdział pierwszy. I od wiersza 25. Szpiewy wracają z ziemi obiecanej i napisane, że zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi, przynieśli do nas, a dając nam sprawę, mówili: dobra to ziemia, którą Pan nasz Bóg nam daje. Ale dalej mówi Mojżesz tak, bo przypomina tę historię, mówi: lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia stworzyli serca nasze, mówiąc: lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem. Miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo, ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was: nie bójcie się ich, ani nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczył za was tak samo, jak to widzieliście na waszych oczach w Egipcie. A także na pustyni, gdzie widziałeś, jak Pan, twój Bóg, nosił cię, jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy, w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść za dnia w obłoku. A za dnia w obłoku. Zobaczcie, Mojżesz do nich przemawia, przypomina ich: słuchajcie, przecież było to, wszystko razem przeżyliśmy, widzieliśmy to na własne oczy. Co wy myślicie, że Faraona pokonał, wojsko Egipskie pokonał, a tutaj nie pokona? A mimo to nie chcieli iść. Bo rzecz dotyczyła wiary dotyczącej przyszłości. A czy teraz Pan Bóg zadziała? Dziwny jest człowiek, ale ja się uderzam w pierś, ja mam tak często. Prawda. I to jest problem naszej wiary, którą Bóg chce, żebyśmy rozwijali, tak? Każde doświadczenie chrześcijanina to jest w zasadzie kolejna walka wiary z niewiarą. Wiara mówi tak: Bóg tysiąc razy zadziałał już w moim życiu, w życiu tych też wierzących. Byłem świadkiem wielu takich wydarzeń, ale czy teraz zadziała? Tysiąc pierwszy raz. I teraz wróćmy do tego, do Ewangelii Jana, do 11 rozdziału. Wiecie, że potem oni idą do grobu Łazarza i 38 wiersz. Jezus znowu rozrzewiwszy się w sobie poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. A na to Marta, tak? Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Ta Marta, która mówiła przed chwilą: ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Tak jakby mówiła: stop, nie czyń tego. Ja czytając to, nie oceniam wiary Marty źle, bo ja widzę w tym siebie, że stawiam Bogu granice działania. Marta postawiła naszemu Panu granice działania. Ona była pełna wiary, ale ona jakby podejmowała decyzję, gdzie Bóg może działać, a gdzie Bóg działać nie może. Możemy sobie wyobrazić, kiedy Pan Jezus przemówił do Łazarza, to chyba nastąpiło, wszyscy chyba zastygli bez ruchu. Jedyny, który się poruszył, to kto? Łazarz, tak. Taki jest nasz Bóg. U Boga nie ma ograniczeń. Trudno winić ludzi za brak wiary w zmartwychwstanie, ponieważ zmartwychwstanie nie jest powszechne. Zmartwychwstanie dzieje się niezwykle rzadko obecnie. Ale przyjdzie czas, gdy ono będzie powszechne i ono nie będzie wymagało wiary. Dzisiaj byśmy byli świadkami zmartwychwstania, powiemy to cud. Ale kiedyś powiemy to normalne. Kiedyś ktoś mi opowiadał, co to jest definicja cudu. Już kiedyś to mówiłem, ale pewnie wszyscy to słyszeli. Jeżeli bym szedł ulicą i zobaczył, że człowiek spada z 10 piętra, na beton upada, otrzepuje się, wstaje, idzie dalej, szczęka by mi opadła ze zdumienia i mówił, no przecież to jest istny cud. No gdybym następnego dnia szedł tą ulicą i bym zobaczył podobną rzecz, no zaskoczenie by było, ale może to by było zdziwienie. A trzeciego dnia, kiedy bym szedł, by to się stało i bym widział, że ktoś krzyczy, o patrzcie, to cud! Ja bym powiedział, jaki cud, to normalne. I wiele rzeczy, które są cudami, dzisiaj mówimy, że są normalne. Urodziny dziecka, poczęcie dziecka, to, co się dzieje, to co też Andrzej w modlitwie mówił, w przyrodzie, co obserwujemy. To są wielkie cuda, ale to jest tak powszechne, że to jest normalne. W tym nie ma żadnego cudu, mówimy, tak? I tak samo będzie ze zmartwychwstaniem. Ojcem wiary jest Abraham. Tak mówi Biblia, nazywa Abrahama ojcem wiary. Ale nawet Abrahamowi, ojcu wiary, było trudno uwierzyć, że to Sara urodzi mu potomka. I kiedy otrzymuje informację, obietnicę, że Sara urodzi, a my znam tego Ismaela, to sobie pomógł sam, żeby być niewolnicą Hagar, tak? Co on mówi wtedy do Boga? Panie, aby tylko Ismael był żywy. Stawia Bogu granicę, tak jak postawiła Marta. Taki był ojciec wiary. Ale wiara się rozwija. Kiedy widzimy Abrahama, jak idzie na górę Moria, czy widzimy tam zawahania? Nie. Widzimy, że list do Hebrajczyków mówi, że on chociaż nie mógł pojąć tego, to on wtedy sobie wykombinował, że musi nastąpić jakieś zmartwychwstanie. Chociaż zmartwychwstania do tej pory nie oglądał. I tak wiara właśnie rośnie, kiedy cierpliwie uczymy się nieraz w bólach kolejnych lekcji wiary. Możemy zadać sobie pytanie, czy Pan Jezus mógł uzdrowić Łazarza od razu? Mógł uzdrowić. Oczywiście, że mógł. A jednak tego nie zrobił. A wyobraźmy sobie, co by było, gdyby uzdrowił go od razu. Może byśmy zamiast 11 rozdziału Ewangelii Jana, byśmy mieli wzmiankę o tym, że Łazarz zachorował, Pan Jezus przyszedł, odwiedził, albo powiedział, posłał słowo uzdrowienia, jak to się mówi, i Łazarz powstał. Tak jak to w innych sytuacjach. A może w ogóle ewangelista by o tym nie opowiedział, no bo tyle już przykładów jest, po co o tym mówić. Tyle książek można, trzeba było napisać, żeby wszystko opisać. Powiedzcie, słabo by było, jakby nie było tej historii o wskrzeszeniu Łazarza, tak? Także zobaczcie, że Pan Jezus mówi, że Pan Jezus mówi tak, wiersz 14, Łazarz umarł. i raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie. Pan Jezus radował się z tego, że nie poszedł i nie uzdrowił Łazarza. A czy dzisiaj radujemy się z tego? Dzisiaj się radujemy z tego. Ale żebyśmy my się radowali, ktoś musiał przejść przez ciężkie doświadczenia. Kiedyś ktoś mnie zaskoczył pytaniem. Zadał mi pytanie takie. Dlaczego, kiedy Pana Jezusa pogrzebano, dlaczego kamień został odwalony z grobu? Wiecie dlaczego? Ja odpowiedziałem, no to proste, żeby Pan mógł opuścić grób. A ten rozmówca do mnie mówi, jak to? Przecież Pan Jezus przechodził przez ścianę. Jemu to nie było potrzebne. Po co został odwalony kamień? Kamień został odwalony dla nas, dla apostołów, dla uczniów, po to, żeby mogli uwierzyć. I Bóg daje nam różne znaki, żebyśmy naszą cielesną naturę, również nasz sposób rozumowania, żebyśmy mogli nauczyć wiary i zaufania do Boga. Pierwszy prezydent Izraela, Ben Gurion, powiedział takie słowa, że kto nie wierzy w cuda, ten nie jest realistą. To są jego słowa, tak. Zresztą powstanie państwa Izrael rzeczywiście było niesamowitym cudem. I te wszystkie historie nie służą temu, patrzyli z podziwem, czego dokonał Bóg. Ale te historie zostały zapisane po to, żebyśmy uczyli się patrzeć wiarą w przód. I to, co Bóg działa w naszym życiu, to też po to, żeby tak jak w szkole dostajemy coraz trudniejsze zadania, tak w życiu chrześcijańskim też możemy dostawać coraz trudniejsze zadania wiary. Ale tą drogą warto iść, bo no nie ma innej drogi, żeby ta wiara wzrosła. To jest tak jak mięśnie, ja prawda jestem słabiutki tutaj, ale ci, którzy ćwiczą, no to muszą dużo ćwiczyć, żeby ta masa mięśniowa narosła. I tak samo wiara potrzebuje ćwiczenia, żeby stała się silna. Kiedy Jezus chodził z uczniami w góry przemienienia, był wtedy ojciec z dzieckiem, które potrzebowało uzdrowienia, które było pod wpływem demona. I ten ojciec powiedział, Panie, jeśli możesz, to ulecz go. A Pan mówi, jak to znaczy, jeśli mogę? Wierzysz czy nie? A on w tej swojej determinacji mówi, Panie, wierzę, pomóż mi do wiary. I to jest modlitwa, którą ja nieraz się modlę. Boże, ja wierzę, ale pomóż niedowiarstwu, bo mimo, że wierzę, to niedowiarstwo mi wychodzi z tej cielesnej natury. Przejść do podsumowania. Chociaż jeszcze powinienem powiedzieć o Marcie, żeby jeszcze Martę pokazać jej prawdziwy charakter. Marta nie wstydziła się Jezusa Chrystusa. A pamiętajcie o tym, że jest napisane, że Żydzi postanowili, że każdego, kto się przyzna do Jezusa Chrystusa, wyłączą z synagogi. Ostatnio. To nie jest przyjemna rzecz. Mało tego, postanowili zabić Pana Jezusa. Mało tego, postanowili zabić Łazarza. Ludzie przychodzili, żeby zobaczyć świadectwo Łazarza, świadectwo mocy Chrystusa w życiu Łazarza. Jego skrzeszenia. Jeżeli fakty mówią inaczej, to jest gorzej dla faktów. Fakty trzeba zniszczyć, tak? Żydzi chcieli zabić Łazarza. To był jej brat. Ona narażała się wobec innych. Ale w przeciwieństwie do wielu uczniów Jezusa, o których napisane jest w 12 rozdziale tej Ewangelii, że wierzyli, ale przez wzgląd na Mimo to wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Sympatyzowali z Panem Jezusem po cichu. I tak właśnie podsumowując, możemy powiedzieć, że Marta była według mnie cichą bohaterką wiary. Dużo o niej nie jest napisane. Nawet pokazany jest ten jakby taki, ta strona przy przyjmowaniu Pana Jezusa, przy tym krzątaniu. Pewna pułapka, w jaką wpadła, w którą my też wpadamy. Ale to zostało napisane dla naszego dobra, nie żeby ją skrytykować. Myślę, że od Marty możemy się dużo nauczyć. Służby, gotowości do poświęcenia, bez względu na okoliczności, bez względu na niebezpieczeństwa. Możemy nauczyć się prawdziwej miłości, która daje i spala siebie dla Pana Jezusa, ale również dla innych. I to był chyba powód, że ona miała takie serce, że Jezus szczególnie ją... Jeżeli jedziemy pociągiem, to bywa, że wjeżdżamy w tunel. Nagle robi się ciemno. Nie widzimy nic wokół. Czy to powód, żeby wyskakiwać z pociągu? Czy lepiej jest zaufać maszyniście, że wyprowadzi nas pociąg z ciemności? I tak jest z naszą wiarą. Ona może mieć trudne chwile, może się łamać, ale zaufajmy maszyniście, nie wie, który nas prowadzi. Amen.